Pochylmy na chwilę nasze głowy do modlitwy. Kiedy ta muzyka tak słodko płynie przez te mikrofony, tylko mu wierz. Zastanawiam się, czy mamy dzisiejszego wieczora jakieś prośby, o których chcielibyśmy powiedzieć Bogu. I kiedy nasze ręce są podniesione, obiecujemy, że będziemy wierzyć, kiedy wznosimy nasze ręce, niech Pan błogosławi. Ojcze nasz niebieski, zbliżamy się do Ciebie w imieniu Pana Jezusa, ponieważ Ty obiecałeś, że jeśli będziemy w ten sposób przychodzić, to Ty nas wysłuchasz. I my się modlimy, żebyś nasze potrzeby przyjął do wiadomości, Panie, i odpłacił nam zgodnie z naszą wiarą. Wiemy, że Ty to zrobisz, ponieważ Ty to obiecałeś. Jest wiele próśb, wiele rąk było podniesionych, moja również, Panie. Modlę się, żebyś się z nami spotkał dzisiejszego wieczora i pokazał nam, w jaki sposób powinniśmy żyć i co powinniśmy czynić, aby mieć wiarę w Ciebie. Przyjmij chwałę z tego nabożeństwa, Panie, gdy powierzamy się Tobie w imieniu Jezusa. Amen. Możecie usiąść. Don, jak się masz? Jestem naprawdę zaskoczony dzisiejszego wieczora, gdy widzę na podwyższeniu tak wielu moich przyjaciół, którzy są ze mną. Brat Lee Vale był jednym z menadżerów. Brat, w porządku, nie mogę wypowiedzieć tego niemieckiego nazwiska, Hierholzer. Za każdym razem wypowiadam je odwrotnie. Brat Don Ruddle i ci wszyscy bracia tutaj, wszyscy, znam ich wszystkich, więc ja się naprawdę cieszę, że oni tu dzisiaj są, by modlić się razem z nami. W czasie, gdy głosimy słowo, modlimy się za chorych. Więc ja myślę, że będę tutaj jutro wieczorem i dodatkowo w niedzielę po południu. Natomiast w sobotę wieczorem będę gdzieś indziej. Modliliście się dzisiaj? Świetnie. Przykro mi, że was tak długo trzymałem ostatniego wieczora, ale to było nowe miejsce. Wszystko było nowe i wiecie, potrzeba trochę więcej czasu, żeby się do siebie nawzajem przyzwyczaić. Tak jak zwykle mawiałem, wybaczcie to wyrażenie, pozbywamy się tych strachów, gdy jeden drugiego poznaje, więc my, wszystkie te śmieszne uczucia. Czasami spotykamy się w takich miejscach, och, ja nie gardzę tą salą, ale widzicie, podejrzewam, że nie zawsze są tu prowadzone religijne spotkania, to są wszelkiego rodzaju spotkania. I tutaj, może to się wydawać dziwne, ale każda rzecz ma swojego ducha. Jeżeli nie masz w sobie ducha, jesteś martwy. I ludzie z różnymi duchami zgromadzają się razem. Jezus nie był w stanie uzdrawiać w tego typu tłumie. Przyszedł do swojego własnego kraju, a oni mu nie wierzyli. I on tam nie mógł uczynić wielkich rzeczy. Pewnego dnia musiał wyprowadzić człowieka, który był ślepy, wyprowadzić go całkowicie z miasta, zanim mógł przywrócić mu wzrok. I zrobił to, a u innego to był słuch. Widzicie, czasami musimy się spotkać tam, gdzie zbierają się wierzący i wierzyć. A to miejsce jest teraz poświęcone usłudze Pana Jezusa Chrystusa. I teraz to jest Kościół. To jest tak samo Kościół, jak gdziekolwiek ludzie spotykają się razem. Tam jest Kościół. Więc teraz, dzisiejszego wieczora, czujemy, iż jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo uprzywilejowanymi ludźmi, że możemy tu dzisiaj być i że możemy się spotkać z wami wszystkimi, żeby się modlić i rozpoznać pomiędzy nami Jezusa Chrystusa. Teraz, wiecie, prezbiterianie mają dużo, albo myślę, że to byli episkopalianie, do góry i na dół, do góry i na dół. Wstają, mówią coś i siadają. Wstają, mówią coś i siadają. Ja bym chciał was poprosić, żebyście jeszcze raz powstali, kiedy czytam słowo. W Łukasza, rozdział 24. Słuchajcie teraz uważnie, jeśli możecie. To jest całkiem długie miejsce Pisma. Chciałbym zacząć od 13 wersetu Łukasza 24. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy i rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. I stało się, że kiedy rozmawiali ze sobą i dyskutowali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi, lecz oczy ich były zasłonięte, tak, że go poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą, gdy tak idziecie przygnębieni? A odpowiadając jeden, imieniu Kleopas, rzekł do niego: czyś ty jedyny przybysz w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej stało w tych dniach? Rzekł im: co? Oni zaś odpowiedzieli mu: z Jezusem Nazareńskim, który był prorokiem mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem, jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy ufali, że On odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to stało. Tak, niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, sprawiły nas zdumienie, bo nie znalazłszy Jego ciała, przyszły mówiąc, że miały również widzenie aniołów, powiadających: On żyje. Toteż niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz Jego nie widzieli. A On rzekł do nich: o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedziały Pisma. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i podawał im to. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali Go, lecz On znikł sprzed ich oczu. I rzekli do siebie: czyż nasze serca nie pałały w nas, gdy mówił do nas w drodze i Pisma przed nami otwierał? Módlmy się. Panie Jezu, zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest prawda. Nie ma na świecie nic, co byłoby bardziej prawdziwe niż Twoje Słowo. Nic na świecie nie jest większe niż Twoje Słowo. Modlimy się, żebyś nam dzisiaj objawił tę historię w naszych sercach i spraw, żebyśmy dzisiaj na nowo przeżyli tę część Pisma, żebyśmy mogli rozpoznać Pana Jezusa, tak jak oni Go rozpoznali. Tyle, że oni Go rozpoznali dzień po Jego zmartwychwstaniu, a my Go teraz rozpoznamy po 2000 lat. Prosimy w imieniu Jezusa i dla Jego chwały. Amen. Możecie usiąść. Dzięki za ten napis powitalny z tyłu w tym kościelnym audytorium. Moim tematem dzisiejszego wieczora jest: rozpoznali Go, kiedy ich oczy zostały otwarte. Więc dzisiaj przenosimy się do pierwszej Wielkanocy. Ten wielki, ciemny dzień ukrzyżowania już minął. Nasz Pan Jezus przyszedł na ten świat i pokazał wyraźnie, że On jest Synem Bożym. Całe Pismo, które odnosiło się do Niego, zostało przez Niego wypełnione. Minęły już nawet ostatnie godziny na krzyżu. Teraz nastąpiło zmartwychwstanie, które także było obiecane. Ale ludzie w tamtym czasie byli w pewnym sensie tacy sami jak my dzisiaj. Oni, będąc pod wrażeniem tego, co widzieli, tego ponadnaturalnego i tak dalej, oni nie zdołali rozpoznać tych wszystkich miejsc Pisma, które się do Niego odnosiły. Oni rozpoznali niektóre z nich i wierzyli, ale niektórych z nich nie rozpoznali. Ja myślę, że mniej więcej tak samo jest dzisiaj, że wielokrotnie przyjmujemy niektóre rzeczy, które Jezus powiedział, ale nie wszystkie rzeczy, które On powiedział, przyjmujemy. Ludzie nieraz mówią: więc my wierzymy w to, ale nie wierzymy w to. Więc nie możesz wierzyć w to, nie wierząc w to. Widzicie? Musicie wierzyć w to wszystko. To wszystko jest Bogiem, albo to nie jest żadnym Bogiem. Więc to wszystko musi zostać umieszczone na swoim miejscu. Tak jak mówiłem ostatniego wieczora, Bóg to wyznaczył, swoje Pismo, już na początku, zanim był jakikolwiek czas, bo On był wieczny. On wszystko, On jest tym wiecznym. I te wszystkie rzeczy, które się teraz dzieją, są tylko atrybutami Bożego myślenia. Na początku to musi być myślą, potem słowem. A słowo, kiedy myśl zostaje wyrażona, to jest słowo. A potem to przemówiło i to się musi stać. I cała ta rzecz to Bóg odsłaniający siebie w swoich atrybutach. I potem Bóg, do którego możemy mówić, z którym możemy rozmawiać, w całym Jego ciele, kościele i wszędzie staje się materialny, namacalny. Dlatego Twoje imię było w Jego umyśle. Właśnie w ten sposób masz życie wieczne. Nie możesz tego mieć w żaden inny sposób. Jeżeli masz życie wieczne, to byłeś zawsze. Widzisz, w przeciwnym razie nie możesz powiedzieć, więc ja należę do Kościoła, ja robię to. Nie, panowie. Życie wieczne nigdy nie miało po wszystko, co było wieczne, nigdy nie miało początku i nie może się skończyć. Więc Ty byłeś jedynie w Jego myślach. Twoje imię, kim jesteś i czym jesteś, to jest jedyny sposób, w jaki w ogóle możesz mieć życie wieczne, ponieważ Ty zawsze istniałeś. A tamci, nieważne kim oni są wiecznie martwi. Oni byli martwi od samego początku. Biblia mówi, kobieta, która żyje w przyjemnościach, jest już za życia martwa. Prawda? Widzicie, ona zawsze była martwa. Ona jest martwa w grzechach i przewinieniach. Teraz, jeżeli byłeś w tym ożywieniu, w tym Jego początku, to jest to, co On przyszedł odkupić. I Twoje imię zostało włożone do barankowej księgi życia, w Jego umyśle na początku. I On przyszedł, by odkupić wszystkie imiona, które są w tej księdze. Nie więcej, ani jedno więcej, tylko to, co tam było. Kiedy to ostatnie imię zostaje odkupione, On bierze swoją księgę i żąda tego, co odkupił. Więc co by to była za dziwna rzecz, gdybyśmy nie umieli wierzyć we wszystko, co jest napisane w Piśmie, ponieważ to wszystko jest Bożym Słowem, to wszystko jest inspirowane. Każdy fragment. I my wierzymy w każdy fragment. Więc ta chwalebna scena, którą mamy przed sobą dzisiejszego wieczora, to Jezus, który wiosną wstał z martwych, przechadzał się wokół, wstał wiosną, zmartwychwstanie, pierwszy kwiat, który powstał z martwych, nasz Pan Jezus, On był pierwocinami tych, którzy zasnęli. Wielkanocny kwiat, który wzeszedł, ten pierwszy, który wytknął swą głowę po tej zimnej nocy ciemności i grzechu. On zapłacił cenę grzechu, a Bóg go wzbudził trzeciego dnia. My w to wierzymy z całego serca, że Bóg go wzbudził trzeciego dnia zgodnie z Jego obietnicą. I my w to wierzymy zgodnie z Pismem, że Bóg go wzbudził trzeciego dnia. On był tym pierwszym, który powstał z martwych, pierwocinami tych, którzy zasnęli. I pomyślcie o tym, ta wielka niedola, gdzie przez 4000 lat świat błąkał się w grzechu, nie znali drogi wyjścia, a On tutaj powstał z martwych. Co za czas, czas wiosny. Kościół powinien śpiewać chwalebne Alleluja, ale zamiast tego oni chodzili wokół załamani, smutni i wszystko, ponieważ oni nie uwierzyli we wszystko, co On powiedział. I to jest ta sama rzecz, którą mamy dzisiaj, ponieważ oni nie uwierzyli we wszystko, co On powiedział i obiecał. Właśnie dlatego Kościół jest dzisiaj w takim stanie, w jakim jest. To jest dlatego, że my nie uwierzyliśmy we wszystko, co On powiedział, że zrobi. Wszystkie miejsca Pisma, które odnoszą się do Niego, my w to wszystko nie wierzymy. Rzucamy tym wszędzie, mieszamy to i wkładamy do tego coś innego. Gdybyśmy wierzyli w tę całą rzecz, mielibyśmy w naszych duszach źródło radości, ponieważ zostaliśmy wzbudzeni razem z Nim na podobieństwo Jego zmartwychwstania. Siedzimy teraz na niebiańskich miejscach w Jezusie Chrystusie, a wszystkie księstwa i moce ciemności są pod naszymi stopami. Mamy to prawo dzięki krwi Jezusa Chrystusa, naszego znaku, bo zostaliśmy odkupieni przez Boga, ponieważ Bóg przez Jezusa Chrystusa zapłacił nasze odkupienie i my mamy prawo używać tego znaku do wszystkiego, o co prosimy i przyjmować to. Bóg tak powiedział. To załatwia sprawę, gdybyśmy tylko potrafili wierzyć w całe Pismo. Ale chodziło o to, To jest ta smutna część. Wielu z tych, którzy Go znali i kochali, nie rozpoznało tego, że On powstał z martwych. Tak samo jest dzisiaj. Wielu ludzi, którzy wierzą i nawet nauczają, że On powstał z martwych, dalej tego nie rozpoznaje. Oni tego z pewnością nie pojmują. Więc to jest za bardzo fenomenalne. To jest zbyt niezwykłe. Bóg jest w niezwykłych rzeczach, jeżeli to jest zgodne z Jego obietnicą. Wielu Go kochało, a nie wiedzieli tego. To było absolutnie za bardzo niezwykłe, żeby oni mogli uwierzyć w to, co powiedzieli świadkowie, którzy wrócili od tego grobu. Widzieliśmy grupę aniołów, którzy powiedzieli, On powstał z martwych. Och, więc my, widzicie, gdyby oni tylko zajrzeli do Pisma, On obiecał, że On to zrobi. Tak samo było z faryzeuszami i religijnymi nauczycielami w Jego czasie. Gdyby oni tylko zajrzeli do Pisma, tak jak powiedział, badacie Pisma, ponieważ myślicie, że w nich macie życie wieczne, a one są tym, co świadczy o mnie. Więc mówią, kim On jest. I gdyby ci uczniowie tylko spojrzeli tamtego dnia do Pisma, zobaczyliby w Piśmie, że On obiecał powstać na nowo i Bóg obiecał, że Go wzbudzi i On to zrobił. W Jego obiecanym Słowie było napisane, że On to dla nich uczyni. Słowo mówiło, że On powstanie. On to obiecał, ale oni byli smutni, przybici i wszystko. Oni myśleli, że stracili wszystko, co mieli i że nic się nie udało. I to była najciemniejsza godzina, myślę, jaką oni kiedykolwiek widzieli. Oni pokładali w Nim nadzieję, wierzyli w Niego i widzieli wielką manifestację przejawów, znaków, cudów i całkowite potwierdzenie Mesjasza. A potem widzieli, jak On tam stał i umierał, pluto Mu w twarz, mimo że On mógł rozpoznawać myśli, które były w sercach ludzi. Ale wybaczcie, jeżeli użyję tego światowego wyrażenia, lecz kiedy masz nóż na gardle, Ty wtedy dalej wierzysz. I kiedy oni nałożyli szmatę na Jego twarz, ci pijani żołnierze, więc nałożyli szmatę na Jego twarz, wzięli kija i uderzali Go w głowę, mówiąc, więc rozumiemy, że jesteś prorokiem. Jeżeli jesteś prorokiem i jeden drugiemu przekazywał kija, mówiąc, powiedz nam, kto cię uderzył, wtedy uwierzymy. To wyglądało tak, jakby on został złapany w pułapkę. I oni myśleli, więc gdyby oni powiedzieli coś takiego do Niego, On by ich po prostu uderzył ślepotą. On by ich po prostu zabił na miejscu, gdyby oni powiedzieli coś takiego. Widzicie? Nie zawsze Bóg zamierza coś takiego robić. Widzicie? Gdy On był na krzyżu, Kajfasz i wszyscy kapłani mówili, jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz nam to wyraźnie. Stąp z tego krzyża, a uwierzymy w Ciebie. Widzicie? Oni po prostu nie potrafili zrozumieć, jak Bóg mógł w ogóle pójść na krzyż i umrzeć. Ale właśnie dlatego Bóg stał się ciałem, żeby mógł umrzeć. Faryzeusze powiedzieli Mu największy komplement, jaki On kiedykolwiek otrzymał, kiedy powiedzieli, że On nie mógł innych, ratował innych, a samego siebie nie może uratować. To był z pewnością komplement. Jeżeli On uratowałby siebie, nie mógłby uratować innych. On musiał oddać siebie. Właśnie dlatego Bóg stał się ciałem, żeby umrzeć, żeby mógł cierpieć i wziąć na siebie karę. On tego nie mógł dokonać, jak długo był Jehową w duchu. Bóg Ojciec w duchu nie mógł tego dokonać. Ale kiedy Bóg stał się ciałem i zamieszkał między nami, ludzka istota, wtedy On mógł skosztować śmierci i przyjąć karę, którą nałożył na wszystkie istoty ludzkie. On wziął to na siebie i zapłacił cenę. Wprawdzie Jego obiecane Słowo obiecało zmartwychwstanie, ale oni nie rozumieli, że to się miało stać. Oni po prostu absolutnie nie potrafili tego pojąć. Słowo. On był potwierdzeniem swojej obietnicy. Jezus, mówiąc to do Kleopasa i jego przyjaciela na drodze do Emaus, był potwierdzeniem swojego obiecanego słowa, lecz mimo to oni tego nie rozumieli. I pozwólcie, że to dzisiaj powiem. Po 2000 lat nauczania, wiary, On jest dalej żywy i ludzie tego nie dostrzegają. Oni tego nie mogą zrozumieć. Główną rzeczą jest to, że oni są tak nafaszerowani innymi rzeczami, za dużo trosk, za dużo innych rzeczy. Właśnie dlatego oni nie są w stanie tego zrozumieć. Oni byli zbyt smutni i załamani, żeby to zrozumieć. Teraz zauważcie, oni rozmawiali o Nim, więc oni byli na drodze do Emaus, Oni zamierzali wrócić do ich starego zawodu i Piotr poszedł łowić ryby, a część z nich poszła z nim. I Kleopas oraz jego przyjaciel powiedzieli, więc chodźmy do Emaus. To było prawdopodobnie miejsce ich zamieszkania, około dzień sabatu podróży, kilka mil przez tamtą górę. I tego pięknego, wielkanocnego poranka Jezus wstał z martwych. Wstał! Jego Słowo, Boże Słowo zostało wypełnione. Nie pozwolę, żeby mój święty oglądał skażenie, ani nie pozwolę, żeby mój... Ja nie zostawię jego duszy w piekle, ani nie pozwolę, żeby mój święty oglądał skażenie. Takie było Słowo. Zauważcie, Dawid to powiedział. Jezus powiedział, zniszczcie tę świątynię, a ja odbuduję ją w ciągu 3 dni. Widzicie? Syn Człowieczy przychodzi do Jerozolimy, zostanie oddany w ręce pogan i ludzi okrutnych, zostanie wyśmiany, ubiczowany i ukrzyżowany, lecz 3 dnia powstanie na nowo. On tak powiedział, to powinno załatwić sprawę. I tutaj są ci ludzie, którym on to powiedział, którzy znali Słowo, szli sobie drogą, smutni z tego powodu. Czy możecie sobie wyobrazić taki widok? Ale to się z pewnością znowu powtórzyło. I my widzimy, że kiedy oni tak szli tą drogą, oni robili jedną ważną rzecz. Oni o nim rozmawiali, kiedy on się pojawił. I taki jest dzisiaj problem. Moim zdaniem powodem, dla którego on się nie ukazuje tak wielu z nas, jest to, że my o nim wystarczająco dużo nie rozmawiamy. My mamy inne rzeczy, o których musimy rozmawiać, nasze różnice denominacyjne. My się musimy kłócić o to. My musimy rozmawiać o komunizmie. My mamy wszelkiego rodzaju programy i wszystko inne. To wszystko nas związało. My nie mamy czasu, żeby o nim rozmawiać. Program kościelny. Kto zostanie wybrany na pastora? Kto będzie robił to i kto będzie robił tamto? My rozmawiamy o wszystkim innym, tylko nie o nim. Podczas gdy powinniśmy rozmawiać o nim. Zawsze tak jest. To powinno być naszym celem. To powinno być naszym całym życiem. To jest w nim. Pewnego dnia powiedziałem to do jakiegoś człowieka. On powiedział, ludzie, ty wierzysz w takie rzeczy? Ja powiedziałem, proszę Pana, ja poświęciłem moje życie. To jest prawda. Ja bym za to oddał życie. Życzyłbym sobie, żeby mieć 10 tysięcy żyć, które bym mógł za to oddać. Ja dalej w to wierzę. Pewnie. My musimy o nim rozmawiać, jeżeli chcemy go widzieć. Zawsze tak jest. Oni powinni byli go rozpoznać, ale nigdy tak nie było. Kiedy on wszedł obok nich, oni to powinni wiedzieć. Pamiętajcie, on z nimi chodził przez 3 lata. I tutaj, czy możecie to sobie wyobrazić? Jego uczniowie, którzy z nim chodzili przez 3 lata, on tu jest, idzie razem z nimi, a oni są ślepi jak nietoperze. Dlaczego? Ponieważ oni nie znali Pisma. Mimo, że on im to pismo cytował. I tam on był, Emanuel, stał się ciałem i mieszkał pomiędzy nami. A faryzeusze tego nie rozpoznali. Oni nie byli w stanie tego zrozumieć. Jak ten człowiek, więc oni go ukrzyżowali. Ponieważ on powiedział, on złamał sabat i uczynił siebie Bogiem. To jest powód, dla którego oni go ukrzyżowali. Teraz już wiemy, dlaczego oni tego nie wiedzieli. Dlatego, że oni nie znali Pisma. Więc ci uczniowie powinni byli go rozpoznać, ale oni nie znali Pisma. On im tam wtedy objawił, zauważcie, kiedy on zaczął iść obok nich, on im objawił obietnice Pisma dotyczące jego dla jego wieku. Nie obietnice Pisma wieku Noego, nie obietnice Pisma dla innych wieków, obietnica Pisma dotycząca Jego dla tego wieku, która dokładnie pokazała, kim On był. Widzicie? On zaczął ich wypytywać, powiedział, dlaczego jesteście tacy smutni? Co? Powiedzieli? Czy Ty tu jesteś przybyszem? Patrzyli Mu prosto w twarz. Czy Ty tu jesteś przybyszem i nie wiesz, co się stało? Więc Jezus z Nazaretu, prorok potwierdzony przez Boga i my mieliśmy nadzieję, że On będzie tym, który wyzwoli Izraela. A dzisiaj już jest 3 dzień i oni Go ukrzyżowali. I to wszystko, co się stało. A On po prostu, On rzekł, co się stało? Tak, jakby On o tym nic nie wiedział. Widzicie, On się po prostu tak zachowywał, jakby On o tym nic nie wiedział. Lecz teraz pamiętajcie, kiedy On zaczął mówić, On im zaczął objawiać tajemnice, które dotyczyły Jego. Powiedział, czy nie wiecie, że Chrystus musi najpierw cierpieć i wejść do swojej chwały? A potem On zaczął z miejscami Pisma, od Mojżesza i przez wszystkich proroków i objawiał im miejsca Pisma dotyczące Jego, Mesjasza. Kim miał być Mesjasz? jakich dzieł On musi dokonać, to wszystko, czym On musi być, On im to objawiał i oni dalej nie rozumieli. A co, jeśli to się dzisiaj powtarza? On czyni te same rzeczy, a Kościół dalej błąka się w ciemności. Objawia im, kim On jest i czym On jest. A oni dalej mówią, więc teraz ja wierzę, że mój Kościół naucza, tutaj to macie, widzicie. To jest powód, dla którego wy wróćcie do Pisma, badajcie Pisma, w nich jest prawda. Myśmy to tak powykręcali. Po czym możemy poznać, że to jest Pismo? Po tym, że to jest Pismo obiecane na ten wiek. Więc On nie wrócił i nie powiedział. Pamiętacie Mojżesza, co On uczynił? Widzicie? On objawił im miejsce Pisma odnoszące się do Niego, do tego wieku. On był światłem dla tego wieku. Mojżesz był światłem dla swojego wieku. Jeremiasz był światłem dla swojego wieku. To było Boże światło, świecące Słowem, które było obiecane na ten wiek. Każdy wiek ma swoje obiecane słowo. Bóg posyła swoich proroków i objawia to słowo. Najpierw potwierdza swojego proroka, potem objawia słowo i sprawia, że ono ożywa. I Jezus był tym Chrystusem. I wszystko, co odnosiło się do Chrystusa, On to potwierdził. Narodzenie z dziewicy, uzdrawiał chorych, rozpoznawał myśli ich serca. Wszystko, co On miał zrobić, żeby być Mesjaszem. I mimo to powstał z martwych, a oni tego dalej nie rozpoznali. Oni tego dalej nie widzieli. Po tym, jak Pisma zostały objawione, oni Go dalej nie rozpoznali, chociaż On był tym obiecanym Słowem. Więc pamiętajcie, jakie to jest piękne. Słowo, które On im objawiał, pokazywał im. Oni chodzili razem z Nim przez 3 lata i rozpoznali to. Wiedzieli, że On wypełnił to słowo. Oni tam poszli, szli do Emaus. Czy tak jest? Aha. Po prostu tego nie rozumieli. Oni tego nie pojmowali. Zauważcie, wtedy, gdy do tego doszło, potem jak On im na nowo objawił słowo i pokazał im, jak Chrystus musi te rzeczy uczynić, a oni dalej tego nie pojmowali. Zauważcie, jaką oni dostali naganę, ci kaznodzieje, za to, że nie znali i nie rozpoznali wypełnionego Pisma, które się wypełniło przed ich oczyma. Zauważcie, jakie On do nich powiedział słowa. Głupi, ociężali w umyśle. Bóg, zmartwychwstały Mesjasz, był tam osobiście, chodził razem z nimi, pokazywał im. Powiedział, ludzie, nie rozumiecie, że Chrystus musi te rzeczy uczynić? Nie wiecie, że to musi być w taki sposób, i tak? Przez cały dzień wyjaśniał im Pisma, a oni dalej, czy tak jest? I nie wiedzieli, że to był On, który tam stał. Potem On się rozejrzał. Potem, jak On głosił słowo i mówił do nich, pokazał im rzeczy, które miały nastąpić, i oni dalej nie rozumieli. On powiedział, głupi i gnuśnego serca, nie rozumiecie, widzicie, nie rozumiecie potwierdzonego Pisma na tę godzinę, Pisma, które dotyczyło Jego na ten dzień, mimo że On był z tymi uczniami, ale oni nie poznali pisanego słowa, kiedy widzieli, jak ono się manifestuje. Chciałbym, żeby to przez chwilę wsiąkało, widzicie? Widzicie, nie wiedzieli, kiedy to czytali w Piśmie, że to jest obietnica na ten dzień, a potem widzieli, jak Bóg to manifestował i dalej mówili, ja się zastanawiam, ta sama rzecz, widzicie? Dokładnie, my dalej mamy do czynienia z istotami ludzkimi i my widzimy, że On ich zgromił ostro, oni byli uczniami, kiedy to zostało przed nimi zamanifestowane, oni tego nie rozumieli, ponieważ oni nie znali słowa. Co? Ta sama rzecz wydarzyła się dzisiaj, ale w umysłach ludzi to sprawia, że im współczujesz, ponieważ jeden ma jakąś grupę, która idzie w tą stronę, a drugi ma grupę, która idzie w tą stronę. I wszystko, o czym oni myślą, to żeby ta grupa rosła. To jest powód, dla którego Chrystus nie może się ludziom objawić. Ludzie, Kościół powinien być teraz najbardziej... Ludzie, On powinien być teraz w pełni swojej chwały i mocy Jego zmartwychwstania, wielkich znaków i cudów. Zamiast tego oni zrobili wokół tego takie zamieszanie, że teraz idą ślepo do Rady Ekumenicznej, aby przyjąć znamie bestii i nie wiedzą o tym. To jest dokładnie to. Wiemy, iż Jego Słowo mówi, że tak się stanie, a oni myślą, że to jest naprawdę dobre, to jest miłe, to jest dobra oferta, więc oni to zrobią. Jak może dwóch iść razem? Co wy, zielonoświątkowcy, zamierzacie zrobić? Będziecie musieli poświęcić swoją fundamentalną doktrynę Chrztu Duchem Świętym, żeby to zrobić. Na pewno tak będzie. I tutaj to macie. Co zamierzacie zrobić, kiedy ten czas przyjdzie. Po prostu bezmyślnie w to wchodzicie. Niektórzy z tych przywódców zielonoświątkowych, ludzie pełnej Ewangelii, stają na tych zgromadzeniach, siadają w Watykanie i tam, gdzie są te hierarchie i tak dalej, i mówią, to jest najbardziej duchowe uczucie. Człowiek, który jest tak nieczuły na Ducha Bożego, żeby uczynić coś takiego, nic dziwnego, że on powiedział głupi i gnuśnego serca, nie rozumiecie, co mówi Pismo. On by to powiedział dzisiejszego wieczora, gdyby on mógł przemówić przez jakieś naczynie. On by powiedział tę samą rzecz, głupi i gnuśnego serca. Nie rozumiecie, że Słowo manifestuje się właśnie tutaj, a potem prosto do tego wchodzicie. Teraz jest tak samo. Jesteśmy zbyt zajęci naszymi programami. Oni są zbyt zajęci słuchaniem Jego i czynieniem tych rzeczy. I tak samo my widzimy, że mamy tak dużo różnych zasad wiary. Mamy tak dużo programów telewizyjnych. I teraz mamy ten ruch antykomunistyczny. Słuchałem Lifeline pewnego poranka. Oni z tego składali udokumentowane sprawozdanie, że komunizm, ludzie, wy się tego nigdy nie pozbędziecie. Więc oni tu są od lat. Wszystkie te różne programy i systemy, tak samo powiedziało Lifeline, to się rozprzestrzenia od środka jak porażenie mózgowe i tym podobne rzeczy, jako ruch antykomunistyczny. Ruch antykomunistyczny, komuniści w nim są i inspirują to, żeby zobaczyć, kto jest kim. O ludzie, ja nie jestem tym zainteresowany. Ja jestem zainteresowany przyjściem Jezusa Chrystusa po Kościół. Usługujący powinni być zajęci tym i widzieć, co Pismo obiecało na dzisiaj. Ja nie czekam, aż komuniści przejmą kontrolę. Czekam na nadchodzące królestwo Jezusa Chrystusa i na nadejście milenium. Nie jestem absolutnie zainteresowany komunizmem, ani żadnym z ich izmów, albo waszych religijnych izmów. Nic z tych rzeczy. Ja jestem zainteresowany Jezusem Chrystusem i tylko Nim. Sprawdźcie, by ludzie widzieli Jego. On tu jest, potwierdzając tutaj samego siebie, pokazując dokładnie to, co on powiedział, że w tych ostatnich dniach uczyni. Więc oni tego nie rozumieli. Oni byli zbyt zajęci. Mimo to, oni dzisiaj uważają, że wierzą, iż on powstał z martwych. Wszyscy wierzycie, że on powstał z martwych? Ci, którzy naprawdę uważają się za chrześcijan, wierzą w to. I on może później powrócić i zrobić dokładnie to, co powiedział, że zrobi po swoim zmartwychwstaniu, a oni tego dalej nie widzą. Tak, panowie, och, to jest prawda. Oni po prostu dalej tego nie widzą. Zasady wiary, programy edukacyjne, oni tam mają swoich usługujących, którzy są tacy wykształceni. To oślepia. Teologia uczyniona przez człowieka oślepia ich tak, że odchodzą od Bożego Słowa. Tak jak powiedziałem ostatniego wieczora, Bóg nie potrzebuje żadnego interpretatora. Ja nie mogę interpretować Jego Słowa. Tak samo nikt nie może interpretować Jego Słowa. On jest swoim własnym interpretatorem. Gdy On powiedział, że On coś uczyni, On to czyni i to załatwia sprawę. To polega właśnie na tym. On powiedział, że On to uczyni i On to uczynił. To załatwia sprawę. On nie potrzebuje nikogo, żeby powiedział, że to jest to, albo to jest to. On to czyni osobiście. Nasze interpretacje są niczym wobec Pisma. On sam mówi i właśnie tak jest. Na początku on powiedział, niech stanie się światłość i stała się światłość. To nie wymagało żadnej interpretacji. Pan napocznie i poczęła. Wyleję mego ducha na wszelkie ciało. I on to zrobił. To nie wymaga żadnej interpretacji. On uczynił to, co powiedział, że tego dnia uczyni. To nie wymaga żadnej interpretacji. To się interpretuje samoistnie. On jest swoim własnym interpretatorem. Ale my jesteśmy teraz tak zajęci innymi rzeczami i odciągnęliśmy od tego ludzi i wiele naszych misji pełnej Ewangelii i tak dalej, i szkół daje ludziom do zrobienia testy psychiatryczne, zanim umysłowe testy u psychologów, zanim taki może zostać misjonarzem, żeby zobaczyć, czy ma wystarczająco wysokie IQ. Co to jest? Mógłbym sobie coś takiego wyobrazić w jakimś formalnym, odległym czymś tam, co umarło wiele lat temu. Ale coś takiego, jak zielonoświątkowcy, jak mogliście w ogóle coś takiego zrobić? Czy możecie sobie wyobrazić, żeby w dniu pięćdziesiątnicy wymagali IQ? Wiara w Boga, to jest to, czego oni wymagali. Prawda, to jest to wymaganie. Jeżeli wierzysz, te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą. Jezus powiedział. On nigdy nie powiedział, żebyśmy sprawdzali ich IQ. On powiedział, idźcie na cały świat, misjonarze. Czyńcie uczniami wszystkie narody. Te znaki będą towarzyszyły tym, którzy wierzą. To jest to IQ, Boże IQ. Czy masz wystarczającą wiarę, żeby te rzeczy ożyły i stały się realne? Chrystus zamanifestowany przed ludźmi. Ale dzisiaj my chcemy ich testować za pomocą jakichś programów edukacyjnych. Ludzie! Któregoś dnia sprawdzali Jacka Ruby, czy jest umysłowo chory. Dalej to robią. Cały świat jest umysłowo chory. Pewnie, że ten człowiek jest szalony. Żaden człowiek nie może zabić drugiego człowieka, jeżeli nie jest szalony. Cały świat jest szalony. Pewnie, że jest. Rolnik jest szaleńcem dla biznesmena. Biznesmen jest szaleńcem dla rolnika. Kto jest szalony? Cała grupa. Tylko jeden jest zdrowy na umyśle, a to jest Jezus Chrystus, Syn Boży, a Jego Ewangelia ma odpowiedź na wszystko. Nasze książki psychologiczne i te wszystkie rzeczy to nonsens. Jeżeli to jest sprzeczne ze Słowem, wyrzuć to. Boże Słowo jest prawdą, a wszyscy inni są w błędzie. Widzimy te rzeczy. Nic dziwnego, że świat jest przesiąknięty krwią. Nic dziwnego, że to wszystko się teraz dzieje w taki sposób. Mnie tak jest za każdym razem. Zastanawiam się, czy Oswald, ten, który zamordował naszego prezydenta, zastanawiam się, czy sprawdzili, czy on nie jest chory psychicznie. Raczej wątpię. Ale widzicie, jak człowiek może iść i zabić innego człowieka, zabrać jego życie i żeby mu to uszło na sucho. Więc ja jestem teraz w Teksasie. Lepiej z tym skończę. Ale pozwólcie, że wam coś powiem, kiedy pewnego dnia, w czasie jego przyjścia, Pan się o to upomni. Zauważcie, wy nie macie żadnego prawa zabierać życia innego człowieka. Nie, panowie. Bóg jest tym jedynym, który ma prawo zabrać życie. To jest prawda. Teraz uważajcie. Obietnica na ten wiek naprawdę została doskonale potwierdzona i zapisana w Słowie, a mimo to oni tego nie rozpoznali. Zauważcie, oni go po prostu rozpoznali jako proroka, Jezusa z Nazaretu. Czy ty jesteś tutaj obcym? Jezus z Nazaretu, który był prorokiem, mocnym w czynie przed Bogiem i przed ludźmi. Rozpoznali go jako proroka. Potem, jeżeli oni go rozpoznali jako proroka, prorok jest posłany do wieku, w którym żyje. On ma zamanifestować Bożą obietnicę. Słowo przychodzi do proroka. I jeżeli on był tym prorokiem, wtedy obiecane słowo na ten wiek miało być przez niego zamanifestowane. A oni go dalej nie widzieli. Oni tego po prostu nie mogli zobaczyć. Oni powiedzieli, on był prorokiem mocnym w dziełach. I jakie były jego dzieła? Mocny w Słowie, przed Bogiem i tak dalej. On był wielki i my mieliśmy nadzieję, Izrael budował na nim swoje nadzieje. Duchowy Izrael, nie Izrael kościelny, czyli naród, ludzie. Prawdziwy duchowy Izrael budował na nim swoje nadzieje. I zauważcie, potem, gdy oni go rozpoznali jako proroka, co on uczynił? On uczynił dokładnie to, co powinien uczynić prorok. On wrócił z powrotem do Słowa, widzicie? Z powrotem, żeby to pokazać, jeżeli on był tym prorokiem, o którym oni mówili, on przychodzi z powrotem, żeby pokazać słowo obiecane dla niego na ten dzień. Oni go dalej nie rozpoznawali. Chodzili wokół tak ślepi, jak tylko mogli być. Nie rozpoznali tego. Obiecane słowo na ich wiek. On był tym prorokiem, który zamanifestował tę samą rzecz. Teraz patrzcie. On powiedział, głupi i gnuśnego serca, nie rozumiecie wszystkiego, co prorocy powiedzieli o Chrystusie, że On musi wycierpieć te wszystkie rzeczy, o których mówił, a potem wejść do swojej chwały i powstać trzeciego dnia. Wszystkie te rzeczy, które On miał uczynić, a wy tego dalej nie rozumiecie. Oni powinni to wiedzieć, że to był człowiek, który potwierdzał to, w co oni mówili, że wierzyli. Ale mimo to, oni tego nie mogli zobaczyć. On zawsze był tym nieomylnym znakiem prawdziwego proroka, aby nie wracać do jakiegoś innego słowa, wracać do czegoś innego, lecz żeby udowodnić słowo, że on dzisiaj żyje w swojej obietnicy. Teraz pamiętajcie, zanim on przyszedł, Jan przyszedł na scenę. On był prorokiem. I kim on był? Poprzednikiem Mesjasza. I on powiedział, ja nie jestem Mesjaszem. Oni myśleli, że on nim był, ponieważ był prorokiem. On powiedział, ja nie jestem Mesjaszem. Ja nawet nie jestem godzien rozwiązać jego sandałów, ale on stoi pomiędzy wami. Och, Jan był pewien, że on tam był, ponieważ on wiedział, że on go miał przedstawić. Jego ojciec był kapłanem. On nie poszedł do ich seminarium, żeby się uczyć na kapłana. Jego zadanie było zbyt ważne. On poszedł na pustynię, by być samotnie z Bogiem. On nie chciał brać od nikogo karty wspólnoty. Oni mówiliby to, tamto czy coś innego, ponieważ oni mieli to wszystko wymieszane i byli pod wpływem porządku wprowadzonego przez ludzi w tamtym czasie. Jego zadanie było zbyt ważne. On musiał być uzależniony jedynie od Boga, ponieważ on musiał ogłosić Mesjasza. Jezus powiedział, on był jasnym, świecącym światłem i przez jakiś czas chcieliście chodzić razem z nim. Cieszyliście się, że mogliście z nim chodzić. Lecz ja mam większego świadka niż Jan. Widzicie? Oni w to dalej nie wierzyli. Nieomylny znak prawdziwego proroka, który przychodził, przyprowadzał ich z powrotem do Słowa. Oni nie umieli zrozumieć jego sposobu mówienia. I spójrzcie, Pismo zapowiadało, że miało się stać dokładnie słowo w słowo to, co się stało. Nawet Dawid setki lat wcześniej, około 800 lat, wykrzykiwał dokładnie te same słowa, które on wypowiedział na krzyżu. I bez wątpienia oni mogli tego poranka śpiewać w świątyni tę samą pieśń, Psalm 22. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Śpiewali o tym w świątyni i krzyżowali właśnie tego Boga, któremu uważali, że służą. Tak samo jest dzisiaj. Ten Bóg, w którego oni mówią, że wierzą, który się manifestuje. Oni będą, wy zamkniecie każde drzwi, żadnej współpracy, nic takiego. Oni, to jest przeciwne ich zasadom wiary. O, głupcy i gnuśnego serca, nie rozpoznajecie dnia, w którym żyjemy. Czy Bóg tego nie obiecał w tych ostatecznych dniach? Jak ten laodycyjski kościół będzie letni i Jezus będzie na zewnątrz, będzie próbował wejść do środka po odrobinę współpracy. Czym jest Jezus? Słowem, prawdziwym Słowem, które zostało zamanifestowane na zewnątrz. Próbował wejść do środka, lecz nie mógł wejść do środka. Żyjemy w tej godzinie, oczywiście, ślepi w ten sam sposób. Jezus powiedział, że oni tacy będą. Prorocy powiedzieli, że oni tacy będą. Apodyktyczni, nadęci, miłujący bardziej rozkoszy niż Boga. Nieprzejednani, fałszywi oskarżyciele, niepowściągliwi, gardzą tymi, którzy są dobrzy, przybierają pozór pobożności i zapierają się jej mocy. Mocy Jego zmartwychwstania, Jego manifestacji tego, że On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. I On dzisiaj żyje na zawsze, aby potwierdzać rzeczy, o których mówił. Ja na was nie krzyczę, ale chcę, żebyście to usłyszeli. Prawda, ich oczy były dalej zamknięte. Zauważcie, mimo że oni nie mogli w to uwierzyć, coś w nich było, oni Go zaprosili, żeby wszedł. On zachowywał się tak, jakby miał iść dalej. On się może w taki sposób zachowywać wobec ciebie dzisiejszego wieczora. Teraz już kończę. Zamierzam wcześniej zakończyć, żeby móc zrobić kolejkę modlitwy. On się może tak zachowywać, jakby miał cię ominąć. Może twoja karta modlitwy nie zostanie wywołana, ale pamiętaj, może on po prostu wystawia na próbę także ciebie. Widzisz, on jest tak samo Bogiem tam, jak jest tutaj, albo gdziekolwiek indziej. On to potwierdza dzień po dniu, wieczór po wieczorze. On jest Bogiem wszędzie. Widzicie? On jest wszechobecny. Teraz pamiętajcie, On się zachowuje w taki sposób, jakby miał przejść obok, a oni Go przymuszali, więc oni nie rozumieli, o czym On mówił. Lecz mimo to, całe ich umysły, oni nie wiedzieli, w co wierzyć. Więc dzisiaj jest tutaj wiele takich osób. Wiele jest takich osób w Boma dzisiejszego wieczora. Oni nie wiedzą, w co wierzyć. Ale czy wiecie, co oni uczynili? Oni uczynili tę najmądrzejszą rzecz, jaką każdy człowiek mógłby zrobić. Oni Go zaprosili do środka. To jest to. To jest to. I właśnie wtedy, i tylko wtedy, On się może objawić, kiedy zostaje zaproszony do środka. Zaproś Go do środka. Powiedz, Panie Jezu, ja wiem, że tak mówi Pismo. Może ja tego nie rozumiem, ale wejdź do mojego serca. Ja pragnę przyjąć Ciebie. Ja pragnę Tobie wierzyć. Potem zamanifestuj się we mnie. Zauważcie, oni Go zaprosili do środka, więc oni tego nie byli w stanie wytłumaczyć. Oni nie rozumieli, o czym On mówił. Dla nich to wszystko było takie wymieszane. Oni nie mogli tego zrozumieć. Lecz mimo to oni mówili, zapraszali, przymuszali Go, musisz do nas wstąpić. On powiedział, nie, ja muszę dalej iść. Och, ależ, Panie, Ty musisz wejść, Ty musisz wejść. I przymuszali Go, wołali Go i On w końcu musiał wejść. Wy też postępujcie w taki sposób. I kiedy On wchodzi do środka, właśnie wtedy On się może objawić. On może dać się poznać, kiedy jest w środku. Zobaczcie, jak On to zrobił po swoim zmartwychwstaniu. To prawdziwe, obiecane słowo, widzicie. Oni sobie nie zdawali sprawy z tego, kim On był, ale kiedy On już był u nich w środku, wtedy otworzył ich oczy. Tak było, gdy wszedł do środka tego budynku razem z nimi, On im otworzył oczy. Po tym, jak wszedł do środka, On otworzył ich oczy. Co? Nie podniósł ręki i nie rzekł, otwórzcie się, niech wasze oczy się otworzą. Ich oczy były fizycznie otwarte tak czy owak. Tak samo jak w Datan, albo to było raczej w Dotan, kiedy oni tam zostali, Eliasz tam był i Syryjczycy ich okrążyli, a Gehazi wołał, mój ojcze, Syryjczycy są wszędzie. I Elizeusz wyszedł i powiedział, więcej jest z nami niż z nimi. Powiedział, Panie, otwórz temu chłopcu oczy. I wokół tego starego proroka i ponad tą górą były ogniste rydwany i ogniści aniołowie. I Biblia mówi, on dotknął Syryjczyków ślepotą. On tam wyszedł i powiedział, szukacie Eliasza? Oni powiedzieli, tak, szukamy go. Chodźcie, ja wam pokażę, gdzie on jest. I oni mogli fizycznie widzieć. Chodzili sobie, ale oni byli ślepi na to, kim on był. I tak samo jest dzisiejszego wieczora. Ty możesz mieć cokolwiek wzrok, jeżeli chodzi o oczy, ale twój duch, czy potrafisz zrozumieć, że to jest obietnica słowa na ten dzień? To jest Boża obietnica. Bóg wchodzi do środka, a potem otwiera twoje oczy. Och, to jest On, prawda? On to obiecał. Zauważcie, w środku On otworzył ich oczy na to, kim On był. Kim On był. Teraz, jeżeli On dzisiaj może wejść do Twojego wnętrza, do zakresu Twojej wiary, On może otworzyć Twoje oczy i pokazać Ci, że Hebrajczyków 13:8 jest prawdą, że On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Jeżeli On może wejść do środka i otworzyć Twoje oczy, On zrobi teraz to samo. On zrobił to samo dla tej kobiety przy studni. Mówiliśmy o tym wczoraj wieczorem. Więc zauważcie, ona wiedziała dzięki Pismu, kim on miał być. Więc właśnie to było dobre w tej kobiecie. Dzisiaj wielu z nas nie wie, kim on dzisiaj jest według Pisma. Umieszczamy go w żłobku podczas każdego święta Bożego Narodzenia. Tak, bierzemy wielkanocnego zająca i robimy z tego jego zmartwychwstanie. Nic dziwnego, że jesteśmy pełni obaw, widzicie? Tak jest, nic dziwnego, że nie wiemy, gdzie jesteśmy. Ale ta kobieta wiedziała, ona to miała w swoim umyśle. Tam, w jej sercu było to nasienie. Tak jak to dzisiaj przedstawiłem mojemu dobremu przyjacielowi, Jackowi Moore. Jak ci faryzeusze po tej ciemnej stronie, tutaj, ich serca były czarne były. Oni nie mieli życia od samego początku. Oni szli do góry, wyszli trochę na światło, bo byli religijni i pomagali utrzymywać prawo. I tam, na początku, kiedy to słowo, Biblia, świeciła na nich słowem, oni chodzili, ale tam w środku, oni nie mieli światła. Tam była ta mała prostytutka, która miała złą sławę. Jej pierwsze życie tutaj było tak czarne, jak tylko mogło być. Jej życie. Ona była prostytutką. Po drugie, tam był mały promyk światła, ponieważ ona miała pojęcie, kim miał być Mesjasz. Tutaj stał Jezus pomiędzy nimi. Kiedy On uczynił ten mesjański znak, pokazał im, kim On był i wszystko, to zacieniło całą tę rzecz przed tymi faryzeuszami. Oni wrócili z powrotem do ciemności. Oni nie mieli tu niczego, czego by mogli się uchwycić. Nazwali go Belzebubem, diabłem. I to światło, które oni mieli, odeszło i oni tak umarli. Tu była ta kobieta, czarna w grzechu, jak tylko mogła być. Jednak w sercu wiedziała, kim będzie Mesjasz. Ona wiedziała, jaki on miał pokazać znak. I kiedy on jej powiedział, on rzekł, przynieś mi picie. Ona powiedziała, on nawiązywał kontakt z jej duchem, żeby się dowiedzieć, na czym ona stoi. I ona powiedziała, nie ma takiego zwyczaju. On powiedział, gdybyś wiedziała, z kim rozmawiasz, ty byś mi poprosiła o napój. I ta rozmowa trwała dalej, bezpośrednio. On się dokładnie dowiedział, jakie były jej myśli, co było w jej sercu. Ona od razu wiedziała, że kiedy przyjdzie Mesjasz, Mesjasz ma być Bogiem. Bóg jest Słowem. Słowo rozpoznaje myśli serca. Tak właśnie było z prorokami. Ta kobieta wiedziała więcej niż połowa dzisiejszych kaznodziei w Ameryce. To prawda. To jest dokładnie prawda. I ona była w takim stanie. Ale widzicie, ona była przeznaczona do światła. I to światło tam wtedy dotarło. I ona myślała, że on jest zwykłym człowiekiem. Może to jakaś propozycja. Ona powiedziała, więc nasi ojcowie oddawali cześć na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie, bo jesteście Żydami. I tak dalej, rozmowa. On rzekł, idź po swojego męża i wróć. Ona powiedziała, ja nie mam żadnego męża. Powiedziałaś prawdę, miałaś 5. Patrzcie, ten mały promyk światła. Ona wiedziała, kim on był. Wyglądało na to, że tak jest. Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ja wiem, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to jest to, co on uczyni. On powiedział, ja nim jestem. Ona rzekła, to mi wystarczy. Widzicie? Cała jej ciemność stała się światłością. Cała światłość, jaką ten faryzeusz miał, stała się ciemnością przez odrzucenie tego. To jest ta różnica. Światło, które świeci dzięki Słowu. Widzicie? Ona od razu to rozpoznała, ponieważ przed założeniem świata jej imię zostało włożone do barankowej księgi życia. Było potrzebne to małe nasienie, które tam leżało, za tym wulgarnym brudem i wszystkimi rzeczami tego typu. I to ją oczyściło. To jest właśnie to, po co On przyszedł, aby oczyścić tych, których przed założeniem świata dał Mu Ojciec. Amen. Czuję się religijnie, bo wiem, że to jest prawda. Nie ten, kto pragnie, nie ten, kto biegnie, lecz Bóg. Amen. Nie chodzi o to, ile Ty zrobiłeś, albo ile Ty nie zrobiłeś. Żaden człowiek nie szukał Boga. Bóg szukał Ciebie. I kiedy to światło zaświeciło na tych faryzeuszy, powiedzieli, och tak, ja już słyszałem takie rzeczy. On jest Belzebubem. To jest wróżbita. Wtedy ta cała rzecz stała się czarna. I ta mała kobieta tu u góry, czarna i tu niżej, biała, ona powiedziała, ja wiem, że przyjdzie Mesjasz, ja go wyczekuję. Kiedy on przyjdzie, on to uczyni. Ty musisz być jego prorokiem. On powiedział, nie, ja jestem nim. Ona rzekła, chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział, co zrobiłam. Czy to nie jest właśnie słowo, które rozpoznaje myśli serca? Czy to nie jest właśnie Mesjasz? Ona powinna być dzisiaj w Stanach Zjednoczonych i głosić, choć jestem temu bardzo przeciwny. Ona powinna robić coś takiego, pokazać niektórym z tych gości, kim jest Mesjasz. Zauważcie, gdy już był w środku, otworzył ich oczy. Potem przedstawił siebie za pomocą pisma, więc on otworzył ich oczy. Więc kiedy ona to powiedziała, on wszedł do środka. Ona, czym było to, co przyszło? Objawieniem. To nasienie, które tam było, zostało ożywione przez światło Syna. Możecie wziąć nasienie i pogrzebać je pod skałą. Nie tak dawno widziałem nasiona słonecznika, które oni tam mieli w Egipcie. Trzymali je w pojemniku przez prawie 4000 lat. Oni wzięli te ziarna, trochę z tej pszenicy, która była w tym garnku. Józef się tam umieścił przed laty. I kiedy ona została włożona do ziemi i zaświeciło na nią słońce, ona ożyła. Zarodek życia dalej tam był. O, bracie, zostaliśmy przeznaczeni przez Boga, przed założeniem świata, by być synami i córkami Boga. Kiedy to światło do tego dotrze, nie ma żadnej denominacji, żadnych ograniczeń kościelnych, ani żadnego krytycyzmu. Nic nie jest w stanie tego zatrzymać. To będzie żyło, ponieważ Bóg powiedział, że tak będzie. Oni to rozpoznali. Jej oczy zostały otwarte i ona to wiedziała. Ona to w środku rozpoznała. Ona znała Pismo. Właśnie dlatego Go poznała. Ci uczniowie po Jego zmartwychwstaniu, oni nie znali Pisma. I to jest powód, dla którego oni Go nie poznali. I właśnie dlatego faryzeusze tego nie wiedzieli. On powiedział, badacie Pisma, myślicie, że macie życie wieczne. One wam tylko mówią, kim ja jestem. Och, uwierzytelnienie Jego istoty. Wtedy, gdy ta obietnica została uwierzytelniona, ich oczy zostały otwarte i oni Go poznali. Tak samo, ta sama rzecz, która otwierała oczy, również zamykała oczy. Tych, którzy się z tego śmiali, to ich na wieczność cofnęło do miejsca, na którym byli na początku. Widzicie? Zamknęło im oczy. Oczy Piotra zostały otwarte przez tę samą rzecz. On tego wyczekiwał. Oczy Natanaela. Jezus powiedział, że On ich znał przed założeniem świata, że oni mieli być tymi posłańcami. Teraz, w obliczu tych wszystkich rzeczy, w tym wieku, w którym żyjemy, co to uczyniło dla Twoich oczu? Teraz pytanie nie brzmi, co to uczyniło dla nich, po której stronie Ty jesteś dzisiejszego wieczora. Więc albo jesteś związany z faryzeuszami, albo jesteś związany z apostołami, czyli wierzącymi. Więc to uczyniło coś dla Ciebie. Ty jesteś po prostu przeciwko temu. To coś uczyniło. Gdybyś żył w tamtym czasie, co byś zrobił? Z czym Ciebie identyfikuje stan, w jakim obecnie się znajdujesz? Gdzie to Cię stawia? Pomyśl o tym. Więc mój Kościół, to samo mówili faryzeusze, widzicie? Czy jesteś gotów rozpoznać Jezusa Chrystusa na podstawie mocy Jego zmartwychwstania? Czy chcesz zostawić wszystko i iść razem z Nim? Czy jesteś gotowy, żeby Mu wierzyć, niosąc Jego światło i życie innym? Czego to dokonało? On się objawił w tym ostatnim czasie tak, jak obiecał. Teraz powiecie, bracie Branham, wtedy został objawiony Mesjasz. Wiem, że tak mówi Pismo. Więc jest obietnica, że ten sam Mesjasz objawi się dzisiaj. To samo. Teraz Hebrajczyków 13:8, teraz słuchajcie, potwierdza, że On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Jana 14:8 mówi, że ten, kto wierzy we mnie, widzicie, dzieła, które ja czynię, on będzie czynił także. Jana 14:9, tutaj to mamy. On powiedział, jeszcze chwila i świat, porządek, kosmos nie będzie mnie dłużej widział. Oni będą całkowicie ślepi. Oni nie będą mnie więcej widzieć. Potem jeszcze chwila i oni nie będą mnie widzieć, ale wasze oczy będą otwarte, ponieważ wy będziecie mnie widzieć, bo ja będę z wami, nawet w was, aż do skończenia świata. Ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Łukasz 17:28 powiedział, Jezus powiedział, że w dniach ostatecznych stan świata będzie taki sam, jaki był, kiedy poganie zostali zniszczeni w Sodomie i Gomorze. Nie w czasie Noego, gdy była powódź, on piętnował niemoralność tamtego dnia, lecz on powiedział, jak było w dniach Sodomy. Więc to był świat pogański, który został zniszczony ogniem. Bóg umieścił tęczę na niebie, nie będzie więcej wody, lecz tym razem to będzie ogień, więc świat pogański jest gotowy na zniszczenie. On powiedział, że będzie wielka perwersja na ziemi. Jeżeli widzieliście niektóre z tych zdjęć, sposób, w jaki kobiety się tutaj ubierają, to niebieskie pod ich oczyma, to wygląda, jakby miały raka. Zobaczcie, co oni dzisiaj wyprawiają. Niemoralność, perwersja. Och, kilka z tych najbardziej obrzydliwych rzeczy i ten naród jest tym zalany. On prowadzi cały świat pod względem rozwodów. Nasze kobiety straciły swój standard moralny. One złamały kręgosłup tego narodu i one wszystkie. Połowa rzeczy w Ameryce jest zbudowana na seksie. Wszystko, whisky, papierosy i wszystko inne. A lekarze mówią, to jest trucizna, to cię zabije. One się tym i tak zaciągają. One to będą robić tak czy inaczej. One nie mają żadnego poczucia zagrożenia. A Pismo mówi, żeby one nie obcinały swoich włosów i tak dalej. I ja nie mówię o kobietach w świecie. One i tak są mięsem armatnim. Ale ja mówię o was, kobietach zielonoświątkowych. Wy wiecie o wiele więcej. Biblia mówi, że włosy były dla Samsona oddzieleniem. Nazyrejskie urodzenie oddzielało go dla Bożego Słowa. Kobiety, to uczyni dla was to samo. Oddzielona osoba. A Nazyrejczyk jest oddzielony dla Słowa, z dala od rzeczy tego świata. I człowiek może tak głosić i wołać i krzyczeć i wraca rok później, a tam jest gorzej niż było, kiedy był wcześniej. Nie zostało nic więcej niż boski Boży sąd. Bomby atomowe, pociski i te rzeczy dla całego świata. Komedianci w telewizji mówią i w radiu i tak dalej. Oni gwiżdżą, śpiewają, sypią brudnymi żartami, mówią wulgarne słowa i straszne rzeczy, które nawet nie powinny być dozwolone. I te wszystkie magazyny i tak dalej są wypełnione nagimi, niemoralnymi kobietami, wszystkim. Próbują uspokoić twój umysł, starają się ciebie uciszyć. To mi przypomina takiego małego chłopaka, który gwizdał w ciemności, przechodził przez cmentarz, próbując sobie wmówić, że się nie boi. Umieracie ze strachu i wy to wiecie. Wiecie, że czeka was sąd i to przychodzi, ponieważ zgrzeszyliście przeciwko Duchowi Świętemu i odwróciliście się od zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Dokładnie, mają zamknięte oczy. Oni tego nie wiedzą. Sodoma i Gomora. Jezus powiedział, tak jak było w Sodomie i Gomorze, tak jak to powtarzałem ostatniego wieczora, nigdy w całej historii nie było takiego czasu jak ten. Spójrzcie, Lot, tam są zawsze trzy klasy ludzi. Lot reprezentował kościół nominalny. On był tam w Sodomie, tam gdzie te kobiety obcinały swoje włosy i posiadały wielkie rzeczy, a on był jedną z kluczowych osób w mieście. I robił wiele takich rzeczy i jakoś mi to ujdzie, ale tak naprawdę gdzieś w sercu to trapiło jego duszę. On wiedział coś więcej. On przebywał z Abrahamem. Abraham nigdy od samego początku tam nie poszedł. On był tym wybranym, któremu Bóg dał obietnicę, który oczekiwał przyjścia syna, obiecanego syna. Sodoma dalej zajmowała się swoimi sprawami. I pamiętajcie, ci dwaj aniołowie poszli, żeby tam głosić. Jeden pozostał z Abrahamem, z tą grupą. Teraz patrzcie, oni tam poszli, żeby głosić. I pamiętajcie, od kiedy jesteśmy w tych wiekach Kościoła, nigdy nie było człowieka posłanego do Kościoła, którego nazwisko kończyłoby się na Hy-A-My. Do teraz. Gry-A-Hy-A-My. Posłanie z tej godziny do kościoła w Babilonie, tam, w Sodomie. Ponadto ten wielki ewangelista czyni z tego naprawdę wielkie dzieło. Gani ich na lewo i prawo. Oni na to nie zwracają żadnej uwagi. On powiedział, w ciągu 6 tygodni mam 30 tysięcy nawróconych. Później wracam za 6 tygodni i nie ma nawet 30. Co się dzieje? Oni nigdzie nie dochodzą. Wychodzą, żują gumę do żucia, palą papierosy i wszystko inne. I robią wyznanie. Albo oni na to mówią decyzja. To jest w porządku. Niech ewangelista robi to tak, jak Bóg mu mówi. Dla mnie to nie jest decyzja. To jest narodzenie. Ty musisz się urodzić. Ty musisz... Coś się musi wydarzyć. Proszę bardzo. Więc mamy my. Zauważcie, tam, na tej górze, tam był ten jeden, który pozostał z Abrahamem. Ale patrzcie, jaki rodzaj znaku on okazał. I to był, aby Bóg pokazywał Abrahamowi znak za znakiem. Ale to był ten ostatni znak, zanim przyszedł obiecany syn. Ten ostatni. Człowiek. On wyglądał jak człowiek. On był po prostu przeciętnie ubranym człowiekiem. Kurz na jego ubraniach. Powiedział, że był w podróży. Abraham umył mu nogi. I potem, kiedy on tam siedział, odwrócony plecami do namiotu, więc patrzcie, on rzekł, Abrahamie, dzień lub dwa wcześniej, on był Abramem, a ona była Saraj, Syary-Ai. Teraz ona jest Syary-A, księżniczka. On nie jest Abramem. Abraham, ojciec narodów. On musiał zmienić jego imię. Zauważcie, on powiedział, Abrahamie, gdzie jest twoja żona Sara? Teraz pamiętajcie, on miał 100 lat, a ona miała 90. Powiedział, ona jest w namiocie za tobą. On rzekł, zamierzam cię odwiedzić zgodnie z obietnicą, widzicie? I to jest 28 dni dla Sary. I Sara śmiała się do rękawa. Tak było, powiedziała, ja, stara kobieta, miałabym mieć przyjemność z moim panem? Który też jest stary? On powiedział, dlaczego Sara w to wątpi? Pyta w swoim sercu, jak te rzeczy mogą się wydarzyć. I ona temu zaprzeczyła, ale on powiedział, tak, ty to powiedziałaś. Jezus powiedział, tak samo jak było, teraz uważajcie, w jaki sposób Abraham to rozpoznał. Teraz Abraham nazwał go Elohim. Ilu z was wie, że to jest prawda? Czytelnicy Biblii, tak panowie, Elohim to jest ten samowystarczalny, ten wielki stworzyciel osobiście. Dlaczego on go nazwał Elohim? Ponieważ on potrafił rozpoznać myśli, które były w sercu. To jest Słowo. Hebrajczyków 4 mówi, Słowo Boże jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia szpiku i kości, rozpoznające myśli i intencje serca. Właśnie dlatego prorocy Jezus nazywał ich bogami. Właśnie w taki sposób Jezus uwierzytelnił samego siebie. I ta kobieta wiedziała, że On był Słowem. On umiał rozpoznawać myśli. I Jezus powiedział, jak było w dniach Sodomy, tak będzie w czasie przyjścia Syna Człowieczego, podczas objawienia Syna Człowieczego. Co to sprawiło dla Twoich oczu? Czy On może dzisiaj wejść do środka? Mam nadzieję, że może. Tylko pamiętajcie, bądźmy po prostu pełni szacunku i wierzmy z całego serca. On obiecał, pamiętacie, Malachiasza 3, że nadejdzie przesłanie, które na nowo przywróci wiarę ojców, przyprowadzi dzieci z powrotem do ojców. O, zielonoświątkowi wyznawcy, niechby tego dnia Bóg otworzył wasze zaślepione oczy i odwrócił was od tej denominacyjnej obojętności oraz od waszych wyznań wiary i rzeczy, o które w taki samolubny sposób walczycie. I spójrzcie na Syna Bożego, ponieważ On tu jest, 2000 lat, On dzisiaj dalej żyje i jest wśród nas, potwierdzając swoją obietnicę. Niechaj Bóg dzisiejszego wieczora, kiedy zgromadzi nas razem, tak jak to zrobił z nimi w Emaus, zamknie drzwi i coś nam objawi. Pamiętajcie, powodem, dla którego oni wiedzieli, że to był On, było to, że On po prostu zrobił to tak samo, jak to robił, zanim został ukrzyżowany. A potem zniknął im z oczu, gdy od nich odchodził. On to zrobił w taki sposób. Niechby On dzisiaj do nas przyszedł i otworzył nasze oczy przez to, że nam się objawi, czyniąc te same rzeczy, które czynił, kiedy był tutaj na ziemi. Ponieważ On to obiecał. On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Niechby Pan pomógł nam Go zobaczyć, kiedy On się nam objawia. Pochylmy nasze głowy. Jaki jest mój cel? Jaka jest motywacja mojego celu? Panie Boże, ja nie mogę powiedzieć tak albo nie. Ty jesteś tym, który tym kieruje. Ty to obiecałeś. I ja się modlę, żebyś pozwolił to ludziom dzisiaj zobaczyć i zrozumieć. Pozwól im ten jeden raz, Panie. Otwórz ich serca, otwórz szeroko. Niechaj powiedzą, wejdź do środka, Panie. Objaw mi się teraz. I niech ich oczy się wtedy otworzą, żeby to mogli odczuć. Niechby dzisiejszego wieczora nikt w tym budynku nie pozostał grzesznikiem, niewierzącym. Och, mogą tu być tacy, którzy mogą być na mnie po prostu źli za to, że nazywam ich grzesznikami. Lecz Ojcze Boże, Ty nazywałeś faryzeuszy, którzy byli religijni, fanatycznie religijni, diabłami. Powiedziałeś, pochodzicie od waszego ojca, diabła, i czynicie jego dzieła, ponieważ oni nie rozpoznali potwierdzonego słowa, Mesjasza. Oni mogli mu wierzyć w duchu, ale kiedy był w ciele, nie. A jednak ich pismo mówiło, że on będzie Bogiem z nami. Ojcze, modlę się dzisiaj, żebyś to znowu sprawił. Czy jest tutaj ktoś, kto potrzebuje, by jego oczy zostały otwarte? Daj im tę maść na oczy, którą obiecałeś w objawieniu 3 przy wieku laodycejskim. Niech kupią maść, aby ich oczy mogły zostać dzisiaj otwarte, by mogli rozpoznać godzinę, w której żyjemy, oraz potwierdzenie Bożej obietnicy na tę godzinę. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Jakie karty modlitwy? K. Gdzie byśmy ostatniego wieczora zaczęliśmy od 1, prawda? Ale nie mamy zbyt dużo czasu. Zostało 15 lub 20 minut. Zacznijmy i on rozdał karty modlitwy K. Teraz trzymajcie wasze karty. Zamierzamy dojść do każdej jednej z nich. Po tym głoszeniu coś następuje. Zwykle było tak, że ktokolwiek przemawiał, ten przemawiał. Pamiętacie to? Ja po prostu od razu wchodziłem i zaczynałem kolejkę modlitwy. To było o wiele łatwiejsze. Ale dzisiaj ja muszę robić coś innego, widzicie? I ja to muszę przynieść, to wszystko. Jeżeli to zostaje przyjęte, ja mogę tylko siać ziarno. Nie mogę sprawić, by to ożyło. To musi spaść na odpowiedni rodzaj gleby. Wiecie, mówią, że on siał swoje własne nasiona. Niektóre spadły przy drodze, nie dokonały niczego dobrego wcale. Niektóre spadły pomiędzy ciernie, ale i na skalistą ziemię. Ale niektóre spadły na dobrą ziemię. To był Syn Boży. Ja mogę tylko siać nasiona w ten sam sposób, widzicie? Niechby on wziął moją ignorancję i odłożył ją na bok i wziął moje serce, ponieważ ja mu wierzę. Niechby spojrzał w dół i zobaczył, czy jego kocham, czy nie. I niechby potem przebaczył mi moje wszystkie grzechy i użył mnie w taki sposób, by on otrzymał przeze mnie chwałę. Nie ma znaczenia, czy umrę, czy przeżyję. Chcę tylko oddać Jemu chwałę. Teraz proszę wszystkich w imieniu Pana Jezusa, proszę siedźcie jeszcze przez kilka minut. Nie przemieszczajcie się. Teraz już tak będzie zawsze. Czy możecie sobie wyobrazić to oczekiwanie na pojawienie się Jezusa Chrystusa? Więc gdybym tu dzisiaj przyszedł jako człowiek i powiedział, ja jestem Panem Jezusem, miałbym długie włosy, nie wiemy, czy on miał, czy nie, mam blizny po gwoździach na moich dłoniach, aha, każdy hipokryta może to zrobić, mam olej i krew i wszystkie, to nadal to nie było, Pismo tego nie obiecuje. Jak mógłbyś poznać Jezusa? Ty nie powiesz, więc ja bym go poznał po jego obrazie. Nie, to namalował jakiś psycholog. Nie wiemy, jak on wyglądał, widzicie? Ja nie wiem, jaki on był. To jest, widzicie, to musi być w ten sposób. Rebeka nie wiedziała, jak wyglądał Izaak, ale to była miłość, tak czy inaczej. Widzicie? Ona nie wiedziała, jak on wyglądał. Ona po prostu musiała pójść przed obrazy. Ona go widziała i kochała go. Ona chciała pójść, tak czy inaczej, bez względu na to, jak on wyglądał. Ale jak go poznam? Jezus powiedział, można ich poznać po ich owocach. Teraz, gdyby Jezus tu był, on by tu nie był w formie fizycznej, jak ja, ponieważ to ciało siedzi po prawicy majestatu, ale jego życie tu jest. I pamiętaj, że to jest ostatnia obietnica, ostatni znak, jaki otrzymuje Kościół przed obiecanym znakiem, obiecanym powrotem Syna. To pismo, wiecie, nie może zostać złamane. Natychmiast po Sodomie pojawił się obiecany Syn i Sodoma została spalona. To samo stanie się znowu. Wywołajmy z kart modlitwy może około... Co my przeszliśmy ostatniego wieczora? Od 1 do 15? Weźmy inną 15. Od 85 do 100. Karta modlitwy K. Czy to było K? K. 85. Kto ją ma? Podnieś swoją rękę. Tak. Jest tu gdzieś? 85. Podejdź tutaj. 86. 87. 88. 89. 90. K. 90. 95. 100. Ustawcie się tutaj na dole, kiedy będę mówił przez chwilę do reszty zgromadzonych. Ilu z was nie ma karty modlitwy i jesteście naprawdę szczerzy i chcecie, żeby Bóg wam pomógł? Podnieście ręce. Ja nie mam karty modlitwy, bracie Branham. Teraz patrzcie, teraz nie przemieszczajcie się. Po prostu przepuśćcie tych, którzy wychodzą. Podejdźcie tutaj, tylko na chwilę. Bądźcie teraz naprawdę pełni szacunku. To tylko kilka minut. Pomyślcie, jesteśmy w obecności sędziego nieba i ziemi. Jaki respekt byście okazywali, gdybyście mogli go zobaczyć, jak tu stoi. Padlibyście na kolana, krzycząc, płacząc i wszystko. Ale on tu jest. On to obiecał. Gdzie dwóch albo trzech zbierze się w moim imieniu. Tamto nie ma znaczenia, ponieważ właśnie wam mówiłem, że tutaj jest imię. To znaczy, w jego imieniu ja jestem pośród nich. Zauważcie teraz, czy są tam wszyscy, których wezwałem? Nie? K. Czy ja wzywałem 85 czy 90? 85. 85 do 100. Stańcie tutaj. Jeżeli nie możesz podejść, ktoś, jest tu osoba na łóżku polowym, niech ktoś sprawdzi jego kartę. Może ten człowiek nie może chodzić. Sprawdźcie, czy to jest jego numer. Widzę, że trzyma w ręku kartę modlitwy. Jeżeli to jest on, cóż, możecie go wsunąć do kolejki modlitwy. K. 85 do 100. Może ktoś się nie może podnieść. Może ktoś jest głuchy. Zajrzyjcie do kart ludzi wokół. I kiedy to robicie, spójrzcie tu na mnie, pozostali z was. Teraz, czy wierzycie, że on na początku był Słowem, a Słowo było u Boga, i Słowo było Bogiem, i Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Wierzycie w to? Więc co Słowo zawsze robiło? Ono rozpoznawało myśli serca. Właśnie po tym ludzie poznali, że Jezus był Mesjaszem. Czy to prawda? Ilu z was to wie? Teraz, pewnego razu, była tam mała kobieta, która wierzyła, że jeżeli zdoła dotknąć jego szaty, to zostanie uzdrowiona. Czy pamiętacie tę historię? Teraz, pamiętajcie. Ona po prostu wierzyła. On był wtedy w formie fizycznej. I pamiętajcie, on to zrobił tylko jeden raz. On tylko powiedział tej kobiecie, co ona zrobiła. Ona miała zbyt wielu mężów i całe miasto Sychar w niego uwierzyło z powodu świadectwa tej kobiety i ona była prostytutką. A teraz oni nie będą wierzyć, nawet gdy im to powie bogobojny usługujący, który został przez Boga posłany z Ewangelią. Oni nadal nie chcą temu wierzyć. Widzicie? Widzicie? Są tacy tępi, ciemni. Bądźmy szczerzy. Cały świat wygląda, jakby był pod tą presją. Ja tego po prostu nie umiem wytłumaczyć, ale tutaj tak jest. Przyjaciele, obudźcie się. Jest później, niż myślimy. Teraz, wy tam siedzicie i patrzycie na Niego. Więc Biblia mówi w Hebrajczyków 4, że On jest arcykapłanem, który może być dotknięty przez poczucie naszej słabości. Czy to jest prawda? Teraz, jeżeli on jest tym arcykapłanem i ty byś go dotknął, to by był taki sam dotyk jak tej kobiety. Więc on nie poczuł dotyku fizycznego. On rzekł, czuję, że osłabłem. Moc z niego wyszła. Teraz, jeżeli on jest nadal tym arcykapłanem, możesz nadal czerpać z niego moc, ponieważ on jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Więc jak on to robi? Tak jak powiedział Bóg, co było znakiem za dni Sodomy? Bóg, Elohim, w człowieku, który jadł, pił. Czy wy to rozumiecie? Jezus był Bogiem w człowieku. Właśnie dlatego rozpoznawał ich myśli. Bóg w człowieku. To się powtórzy. Powiedział, że w ostatecznych dniach to się jeszcze raz powtórzy. Gdy On się objawi, będzie tak samo, jak było za dni Sodomy. Tuziny, tuzinów miejsc Pisma, które zostały przejrzane. Ale wy nie musicie mieć interpretacji. Bóg to zinterpretuje, jeżeli to jest prawda. On udowodni, że to prawda. Teraz miejcie wiarę i wierzcie. Jedno słowo od Niego powinno to rozstrzygnąć. Teraz, Ojcze Niebieski, to jest Twoje słowo, według mojej najlepszej wiedzy. Teraz to wszystko jest w Twoich rękach, Ojcze. Powierzam się Tobie razem z tym zgromadzeniem. Niech to się dzisiaj stanie, kiedy stąd odejdziemy. Niechbyśmy powiedzieli, czy nasze serca w nas nie pałały, kiedy nasz Pan Jezus w postaci Ducha Świętego mówił do nas, gdy tam byliśmy? Spraw to, Ojcze. Modlę się w imieniu Jezusa. Dla Jego chwały. Amen. Teraz miejcie wiarę. Wierzcie. Myślę, że brat Perry będzie za chwilę to wszystko przynosił. I teraz pamiętajcie, ja tych ludzi nie znam. Oni są Znam tych usługujących tutaj. Znam każdego z nich, ale nie widzę nikogo innego, kogo bym znał. Wiem, że jest tam kilku ludzi, których mógłbym znać. Jeżeli się nie mylę, myślę, że to jest brat Pat Tyler. Siedzi tam. Nie jestem pewien. Siedzi dokładnie w kolejce modlitwy. Jeżeli wiecie, że ja o was nic nie wiem, podnieście ręce. Wy, którzy dostoicie w kolejce modlitwy i macie karty, żeby tu przyjść, podnieście ręce. Tak, panowie. Teraz, tam dalej. Wy też to wiecie. Więc tutaj jest prawda. Jeżeli on powstał z martwych, to on obiecał, że Bóg w ludzkim ciele da się poznać. Teraz, nieważne jak bardzo on mnie namaszcza, ty musisz być namaszczony wiarą, by w to uwierzyć. Widzisz? Obaj jesteśmy do tego potrzebni. Ty, ta kobieta, która dotknęła jego szaty, ona musiała wierzyć. On by sobie poszedł dalej. Widzicie? Ona musiała w to wierzyć. Widzicie? To jest Bóg. Teraz ktoś może pomyśleć, że dar to taki duży, wielki nóż. Bóg dał ci dar. Możesz go wziąć i ciąć nim i robić, co masz niewłaściwe zrozumienie daru. Dar polega na tym, że wiesz, jak usunąć z drogi siebie. Pozwalasz Bogu czynić to, co On chce czynić. Widzisz, to polega na tym, że wiesz, jak się rozluźnić, aby Bóg mógł ciebie używać tak, jak On chce. Po prostu usuń się z drogi. Widzisz? Teraz, ja nie znam nikogo z tych ludzi. Nie znam tej osoby tutaj. Jest tu jakaś pani, stoi tu. Ona jest podobna do mojej ukochanej osoby, która właśnie niedawno odeszła do chwały. Czy to by nie była okropna rzecz, gdyby moja matka mogła dzisiaj spojrzeć z chwały, myśląc, że przyszedłem tu, żeby oszukać taką biedną osobę, jak ona? Jaki cel musiałbym mieć? Byłbym szaleńcem. Jestem tu po to, by usiłować Pani pomóc. I jedyne, co mogę zrobić, to po prostu wykonywać to, do czego jestem powołany. Nie mogę sprawić, żeby ludzie uwierzyli. Nie mogę sprawić, żeby ktokolwiek uwierzył. Ja tylko muszę... Nie jestem teologiem. Nie nazywam siebie kaznodzieją. Widzicie, ponieważ nie mam edukacji. Dziś kaznodzieja to ktoś, kto ma licencjat nauk humanistycznych oraz doktorat. Ludzie, ja nawet nie wiem, co to jest. Kiedyś mnie ktoś zapytał, powiedział, ty nie używasz poprawnie rzeczowników i zaimków. Powiedziałem, ja nie wiem, czym one są, ja nie wiem. Ja nie wiedziałem, czym jest rzeczownik albo zaimek. Ja bym nie powiedział, czym się różni rzeczownik od zaimka, nawet gdyby od tego zależało moje życie. Nie mam pojęcia. Ale jedno wiem, znam Jego w mocy Jego zmartwychwstania. To jest wszystko, o co się troszczę, widzicie. On jest tym jedynym, którego chcę znać. Znać Jego to życie. I to jest to, za czym ja stoję, za życiem, żeby żyć. To jest to, po co ty tu jesteś, życie, żeby żyć. Teraz, proszę Pani, jeżeli Pan Jezus objawi mi coś, co uczyniłaś, coś, czego nie powinnaś była robić, coś, po co tu przyszłaś, tak jak On zrobił z tą kobietą, powiedział jej, co z nią było nie tak, może powie, co z Tobą jest nie tak. Jeżeli coś jest, wtedy będziesz wiedziała, czy to jest prawda, czy nie. Ty będziesz tego świadkiem. Czy to by sprawiło, żebyś, wiedziałabyś, że coś jest, coś musiało skądś przyjść, to by nie mogło być naturalne, to by musiało być ponadnaturalne, w porządku. Czy to by sprawiło, żebyś uwierzyła, że to słowo, które ja powiedziałem, że to by był Bóg, który interpretuje swoje własne słowo, to by było Bożym potwierdzeniem? Czy zgromadzenie również będzie wierzyć? Bądźcie teraz pełni szacunku. Teraz pamiętajcie, bądźcie naprawdę pełni szacunku. Powiecie, bracie Branham, grasz na zwłokę? Tak, pewnie. Ja nie znam tej kobiety. Do tego trzeba kogoś innego, anioła pańskiego, samego Ducha Świętego. Ten słup ognia, który prowadził dzieci przez Izrael, Izrael przez pustynię. Widzicie, kiedy on tam był, to był Jezus. Mojżesz uznał hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. On opuścił Egipt. Kiedy Jezus był tutaj na ziemi, powiedział, przychodzę do Boga i idę do Boga. On umarł, został pochowany, powstał i wstąpił do góry. A Saul w drodze do Damaszku został powalony przez to samo światło. I ten Żyd nigdy nie nazwał go jakiegoś dziwnego światła Panem. I on rzekł, Panie, ktoś ty wiedział, że to był Pan, który prowadził swój lud przez pustynię. On rzekł, ja jestem Jezus, ten sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki. Teraz, jeżeli to samo światło jest pomiędzy nami, widzicie, wtedy ono siebie potwierdza, czyniąc to samo, co czyniło. Teraz, jeżeli on to uczyni, to sprawi, że będziemy wierzyć i będziemy szczęśliwi, prawda? Niech on to sprawi. Wy jesteście... Chcę cię po prostu przygotować do tego, co powiem. Widzisz, gdy ty, kiedy odsuniesz siebie, to się otwiera. Wtedy wystarczy powiedzieć jakiekolwiek słowo, cokolwiek. Widzisz, ty jesteś ludzką istotą, masz ducha i czymkolwiek jest ten duch, gdy on zaczyna namaszczać, ja widzę, ja po prostu mogę widzieć, co to jest i jaką drogą ty podążasz przez, to jest Boży dar. W taki sposób on to zrobił. Przemówił do tej kobiety. To jest to samo, dokładnie to samo. Teraz ty tu jesteś z powodu w imieniu kogoś innego. Ty chcesz się modlić o kogoś innego, o kogoś, kto jest w szpitalu. Tak, i to jest gruźlica, to jest twój mąż, dokładnie tak. I zobaczyłem jeszcze jedną rzecz. On jest w cieniu śmierci. Jest nad nim mroczny duch, ponieważ on nie jest chrześcijaninem. Dokładnie tak. Czy to nie jest prawda? Widzicie? On nie jest chrześcijaninem. On jest w cieniu śmierci. I ty jesteś zainteresowana tym, żeby on przyjął Chrystusa. I widzę, że ty też miałaś jakieś problemy. Względnie oni myślą, że ty też będziesz miała gruźlicę albo coś innego. Tak jest. Miałaś prześwietlenie czy coś takiego. Oni cię właśnie prześwietlili, podejrzewając gruźlicę. Tak jest, prawda? Teraz, czy odejdziesz, wierząc z całego serca? Więc zgodnie z twoją wiarą, jeżeli ty w to uwierzyłaś, on teraz będzie wiedział, że ty w to uwierzyłaś. Idź do niego, opowiedz mu, co tu się wydarzyło i może ten mroczny duch odejdzie. On zostanie zbawiony, a potem wstanie i wróci do domu. Teraz wierz z całego serca. Niech cię Bóg błogosławi. Wierzycie? Więc możecie sądzić o tym, co tylko chcecie. Teraz to już jest wasza sprawa. Jak się pani miewa? Domyślam się, że jesteśmy dla siebie obcy, ale czy wierzysz, że Bóg może mi objawić twoje problemy? I gdyby on to zrobił, to by zwiększyło twoją wiarę, prawda? Widzę, że ten człowiek pochodzi stąd. Ty w to uwierzyłaś kilka minut temu. Nie, ty też tu jesteś z powodu kogoś innego. To jest twój mąż. Czy wierzysz, że Pan Jezus może mi objawić, co jest nie tak z twoim mężem? Czy ty w to wierzysz? On ma przepuklinę, dokładnie tak. I jest tutaj również jakieś chore dziecko, za które ty się modlisz. Czy wierzysz, że to też się wydarzy? W porządku. Czy teraz wierzysz z całego serca? Tak jak uwierzyłaś. Tak, niech ci się sta... Widzisz, ja nie mogę uzdrawiać. Ja mogę tylko wypowiedzieć na głos, rozumiesz, to co ja widzę. I ty uwierzyłaś całym sercem. Stanie się tak, jak uwierzyłaś. Ty w to wierzysz. Więc niech cię Pan błogosławi. Niech cię Bóg błogosławi. Tylko nie wątpcie. Miejcie wiarę. Okazujcie prawdziwy szacunek. Teraz, jeżeli zaczniecie, nie zaczynajcie się przemieszczać. Widzicie? Siedzicie bardzo ładnie. Zostańcie tak i słuchajcie przez kilka minut. Jak pan się miewa? Nie znam cię. Jesteśmy dla siebie obcy, ale będziemy musieli się spotkać na sali sądowej Chrystusa i odpowiemy za nasze pojawienie się tutaj dzisiejszego wieczora. Wierzysz w to, prawda? Pewnie, że wierzysz. Ja po prostu przyglądam się jakiemuś światłu, proszę pana. Widzisz, to jest namaszczenie, Duch Święty. Teraz, ty masz chory żołądek. Żołądek cię boli, tak jest. I ty masz coś, czego się usiłujesz pozbyć, nauk. I to jest tak naprawdę to, co działa na twój żołądek. To się niedługo zmieni w raka, jeżeli tego nie przerwiesz, palenia. Czy wierzysz, że Bóg to od ciebie zabierze i sprawi, że wyzdrowiejesz? Wierzysz? Czy wierzysz, że kiedy teraz położę na tobie ręce, w czasie, gdy jest tutaj to coś, co ci się wydaje tajemnicą, ale w tym namaszczeniu Chrystusa, jeżeli ja go poproszę, żeby tę rzecz od ciebie zabrał i uzdrowił cię, możesz to zostawić i odejść. Czy ty w to wierzysz? Podejdź tutaj. Niech Pan podejdzie. Szatanie, na podstawie naszej wiary w obecności Jezusa Chrystusa, który pokonał Ciebie i cały Twój rodzaj, rozkazuje temu diabłu, który za pomocą papierosów wysyła tego człowieka przed jego właściwym czasem do grobu, wyjdź z niego w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Idź teraz i skończ z tym. Wierz i żyj tak, jak powinieneś. Czy wy wierzycie? Po prostu dalej wierzcie. Jak się masz? Bardzo przyjaźnie wyglądająca pani. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym? Czy wierzysz, że jestem Jego sługą? Powodem, dla którego to mówię, gdy On, czy kiedykolwiek przeczytałeś moją książkę, tam jest napisane, jeżeli skłonisz ludzi, by ci wierzyli. Widzisz, to jest ta główna rzecz. Ty musisz w to wierzyć. Ty po prostu musisz, nie ma innego sposobu na zbliżenie się do Boga, niż przez ten dar, niż wiara. Podobnie powiedziała Marta, wierzę, że Ty jesteś Synem Bożym. Gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Widzicie? Ona do tego podeszła właściwie. Ona wtedy miała prawo zrobić mu awanturę o to, że nie przyszedł. Lecz ona tego nie zrobiła. Ona podeszła z szacunkiem i otrzymała to, o co prosiła. Teraz, czy wierzysz, że Bóg tu jest i wie wszystko? I wierzysz, że On może mi objawić, co z Tobą jest nie tak? Masz problemy z żołądkiem, masz powikłania, wiele rzeczy jest nie tak, więc Ty masz powikłania. To jest narośl, ona jest w żołądku. Taka jest prawda, tak jest. W porządku, Panie Whitley. Możesz wracać z powrotem. Wierz z całego serca i wyzdrowiejesz. W porządku. Dziwne, że powiedziałem do Ciebie po nazwisku. On zna również Ciebie, widzisz? Jak się masz? Więc Ty masz problemy kobiece i widać, że to jest w jajniku. I to jest torbiel w tym jajniku. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus może usunąć tę torbiel? Powinienem Ci powiedzieć, co się niedawno przydarzyło mojej żonie. Wiesz, kiedy słyszałeś moje świadectwo? Więc czemu Twoje nie może być takie jak jej? W porządku, tak się stanie, jeżeli tylko będziesz wierzyć z całego serca. Spójrz tutaj, młoda Pani. Ty też masz problemy kobiece, dolegliwości kobiece. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest tu po to, by Cię uzdrowić i dać Ci zdrowie? I Ty wierzysz, że to wszystko przejdzie i skończy się, a Ty wyzdrowiejesz i będziesz żyła normalnym życiem? W porządku. Teraz idź i uwierz w to. I tak się właśnie stanie. Czy wierzysz, że Bóg może uzdrowić także cukrzycę? Doprowadzić Cię do zdrowia? W porządku. Po prostu idź dalej po tej platformie, mówiąc, ja Jemu wierzę. I to Ci przejdzie, jeżeli tylko w to uwierzysz. Uczyni to transfuzja krwi z Golgoty. Teraz coś się stało w zgromadzeniu. Nie uchwyciłem tego prawidłowo. Właśnie tutaj siedzi pewna pani, patrzy na mnie. Cierpi na chorobę żołądka. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus Cię uzdrawia? Dokładnie obok niej siedzi pani, która ma problemy z sercem. Tam, z tyłu, z tymi, dokładnie za nią, z ciemnym kapeluszem. Masz problemy z sercem. Ty też to miałaś. Ty to miałaś. Widzisz, ja powiedziałem, że to miałaś. Obie jesteście teraz wolne. Jezus Chrystus was obie uzdrawia. W porządku. Idźcie dalej swoją drogą i niech Bóg was błogosławi. Miejcie wiarę. Wierzcie z całego serca. W Twoim wieku Ty masz powikłania. Wiele rzeczy jest nie tak, ale jedną z głównych rzeczy, za które chciałeś się pomodlić, jest również Twoje serce. Czy wierzysz, że On Cię uwolni od tej choroby serca i uzdrowi Cię? W porządku. Idź, wierząc w to, mówiąc, dziękuję Ci, Panie, a otrzymasz swoje uzdrowienie. Przez długi czas nerwy były dla niego problemem. Dostał od tego prostaty. Musi wstawać w nocy. Ale jedną z Twoich głównych chorób jest cukrzyca. Czy wierzysz, że Bóg może Cię z tego uzdrowić i dać Ci zdrowie? Po prostu idź dalej, mówiąc, dziękuję Ci, Panie Jezu. Wierzę z całego serca. Bóg może uzdrowić każdy rodzaj choroby krwi, anemię, albo cokolwiek innego. Czy Ty w to wierzysz? W porządku. Po prostu idź dalej i Bóg Cię uzdrowi. Wierz w to. Jak się masz? Widzę Cię, jak usiłujesz wstać z łóżka, bardzo powoli. Łapie Cię artrytyzm. ale czy wierzysz, że to cię dzisiaj opuści i teraz już będziesz zdrowa? Po prostu idź dalej po tej platformie, mówiąc: dziękuję Ci, Panie Jezu, i wierz z całego serca. Czy wierzycie z całego serca? Pozwólcie Mu chodzić. On tam i tak został uzdrowiony, więc właśnie, przecież On to sam uchwycił. Chodź, czy wierzysz, że Pan Jezus może uzdrowić chorobę żołądka, dać Ci zdrowie i posłać Cię do domu, abyś coś zjadł? Śmiało, wierz w to, a Jezus Chrystus Cię uzdrowi. Niech Pani podejdzie. Czy wierzysz, że dolegliwość pleców, dolegliwości Cię opuszczą, kiedy będziesz tędy przychodzić? Idź tak dalej i mów: dziękuję Ci, Panie Jezu. Jak Wam się wszystkim wydaje? Czy to dzisiaj coś sprawiło dla Waszych oczu? Czy wierzycie z całego serca? Kiedy będziecie przychodzić razem z tymi ludźmi, patrzcie. Teraz Wy na tej widowni wierzcie. Zobaczcie, czy Jezus Chrystus, Syn Boży, czy On jest dalej Synem Bożym. Tak, ci wszyscy ludzie, którzy tu przyszli i usiedli, oni są szczęśliwi. Patrzą jeden na drugiego z radością, opowiadając sobie nawzajem o cudownych rzeczach, których Pan dokonał. Ta mała dama, która tu siedzi, cierpi na chorobę pleców. Siedzi właśnie tutaj, ta z siwymi włosami. Nie, ta pani za tobą. Dotknęłaś czegoś, prawda? Ty wiesz, że to nie byłem ja, to był on, ten arcykapłan. Czy wierzysz z całego serca, że plecy nie będą Ci więcej dokuczać? Czy chciałabyś rzucić te papierosy i powiedzieć: już nigdy więcej ich nie podniosę, proszę Pana? Ta pani, która siedzi obok niej, próbowałaś to zrobić dawno temu, ale jakoś nie miałaś wiary, by to pokonać. Wierzysz, że teraz masz wiarę, by to pokonać? Podnieś ręce, jeżeli chcesz powiedzieć: teraz w to wierzę. W porządku, już więcej nie pal. Idź do domu i bądź zdrowa. Rób to, co powinnaś robić, jeżeli możesz wierzyć. Ta mała dama, która tu siedzi w czerwonym płaszczu, patrzy na mnie, cierpi na artrytyzm. Czy pani wierzy, że Bóg może panią uzdrowić? Wierzysz? W porządku. Możesz to otrzymać. W porządku. Czy to cię poruszyło, siostro, ty, która tam siedzisz? Ta pani ma powikłania. Ona to przegapi. Boże, pomóż mi. Pani Cox, czy pani wierzy? W porządku. Nie. On myślał, że się z tym prześlizgnie, ale mu się nie udało. Więc ty to otrzymałaś. Powiedzmy, chwała Panu. Przyjaciele, czy nie wiecie? Proszę Pana, Pan ma raka, żółtaczkę. Nie możesz tak leżeć i przeżyć. Taka jest prawda. Ja Ciebie nie mogę uzdrowić, ale nie mogłeś ukryć tego, co z Tobą jest nie tak. Widzisz, co tam jest. Ty nie możesz tak siedzieć i przeżyć. Ty to wiesz, ponieważ Ty odchodzisz. Oni mówią, że to jest w Twoim żołądku i tak jest. To jest na wątrobie i z tego powstała żółtaczka. Ale czy wierzysz z całego serca i jesteś teraz gotowy, tak jak ci dwaj mężczyźni, którzy leżeli przed bramą w Samarii, mówiąc: dlaczego mamy tutaj tak siedzieć, aż umrzemy? Jeżeli będziesz tak leżał, to umrzesz. Masz tylko jedną szansę, a jest nią przyjęcie Jego, podczas gdy jesteś w Jego obecności, i uwierzenie w to z całego serca. Zrobisz to? Więc w imieniu Jezusa Chrystusa wierz całym sercem, powstań, weź swoje łóżko i idź do domu, dziękując i chwaląc Boga. Wierzycie w to? O, Bóg da mu siłę. Nie martwcie się o to. Jeżeli on, tutaj go macie, on teraz weźmie swoje łóżko, złoży je i pójdzie do domu. Czy pozostali wierzą? Powstańcie teraz na wasze nogi. Dlaczego ty byś miał nie powstać? Nieważne, co z tobą jest nie tak. Powstań, podnieś ręce i oddaj mu chwałę. Panie Jezu, oni są w twoich rękach. W imieniu Jezusa Chrystusa.